Radio Mors. Z nami nie utoniesz.
Jak zwykle w poniedziałek Radio Mors, kilka minut po godzinie 18, a my zaczynamy kolejną audycję po zajęciach.
Cześć, tu Limpowski, słuchacie Radia Mors.
No to witamy w takim spokojnym
nowym roku.
Takim, tak, który się zapowiada dosyć elegancko. Mam nadzieję, że lepiej niż 2019.
Ja też mam taką nadzieję. Ogółem chyba każdy ma nadzieję, że każdy kolejny rok będzie coraz lepszy, prawda?
Ja mam nadzieję, że będzie gorszy.
O, wow.
Nie, no co jak co, ale...
Gorszy, co 2019 był... Lepszy?
2019 był wspaniały, najlepszy rok mojego życia.
To dlaczego chcesz mieć gorszy?
Nie,
to... Niesamowity to był rok, nie zapomnę go nigdy.
Tak, niezapomniany to był rok, dokładnie. Nie, no tak żartuję oczywiście, bo w każdy nowy rok występuje się z nadzieją na lepsze. I no, kurczę, tym trzeba się kierować w tym naszym życiu, nie? Żeby nadzieja na lepsze, to jest...
No właśnie po to się robi postanowienia noworoczne. Tylko tak trochę wydaje mi się, że zamiast to skupiać się właśnie na możliwościach, na czymś świeżym, na jakimś nowym początku, bo wiadomo, to wszystko na psychologię, na psychikę naszą wpływa, to my się jakoś tak skupiamy na takich reżimach, że nie będę jadł tego, nie będę robił tego, będę biegał i tak dalej. Ja sobie uznałam, że ja kiedyś też robiłam takie postanowienia, a potem one mi nie wychodziły i sobie myślałam, kurczę, jakbym tak zmieniła te postanowienia na takie bardzo ogólne, otwarte, na nastawienie się, na jakieś możliwości. I w tym roku mam postanowienie nie narzekać tyle, albo nie wiem, być bardziej natchniona w życiu, coś takiego. Takie, które jestem w stanie zrobić, bo nie są bardzo konkretne.
I takimi pozytywnymi postanowieniami witamy was w nowym roku. Dzisiaj w studiu jest...
Agnieszka Kusior, jak zwykle.
Ja jestem Jakub Wdowicz, miło mi.
Nasz gość.
I Stasiu Pawłowski, cześć. Witamy was w kolejnych po zajęciach, po świętach z naszymi postanowieniami.
Tak, wspaniale. Nie, ja wam powiem akurat, jeśli chodzi o postanowienia, to odczuwam to. Ponieważ ja sam zawsze kiedyś sobie mówiłem, że załóżmy, o dobra, teraz nie wiem, niezdrowych rzeczy, ale to od poniedziałku. Po czym oczywiście w poniedziałek było dobra, od wtorku, nie?
Będę się uczył od następnej pełnej.
No, na przykład. Ale to tak nie działa. I stwierdziłem sobie, że jakieś postanowienie to trzeba od teraz. Ale powiem wam, że te postanowienia, jak powiedziałem, przedtem noworoczne odczuwam. Na przykład jak lubię czasem pobiegać, czy pójść załóżmy na siłownię, czy coś w tym stylu, to jednak widać ten wysyp teraz takich właśnie noworocznych... postanowicielów, nie wiem, jak ich nazwać nawet.
Ja się, po prostu mi jest głupio iść teraz na siłownię, bo będę się czuł, będę czuł wzrok wszystkich, tak, którzy są, tak. O, pewnie przyszedł po nowym roku, za tydzień go nie będzie.
Ale wiecie co, wydaje mi się, że właśnie to jest taki nawyk nasz, że jak chcemy coś zmienić, to stawiamy taki konkretny marker, że od tego momentu tak będzie i myślimy, że już wtedy wszystko będzie w porządku. I rzeczywiście niektórzy potrzebują takiego mocnego markera, żeby coś się zaczęło, żeby rozpocząć nowy etap w życiu. Ale w większości przypadków trzeba zrozumieć, że to jest proces, który staje się tak naprawdę stopniowo i nie można wymagać od siebie, że od wtorku tego roku ja już nigdy nie zjem czegoś okropnego albo zawsze będę biegał, tylko stopniowo coraz więcej biegać. Raz mi się nie uda, no to trudno. To nie jest tak, że nowy marker stawiamy, że właśnie...
Nie udało się, dobra, to
dobra,
od następnego roku. Ja sobie zrobiłem w 2019 coś takiego, że listę rzeczy, które chciałbym zrobić przez rok, ale nie regularnie, tylko osiągnąć coś.
Tak, to jest
poziom.
Dobre. Właśnie tak. Trzeba się skupić bardziej na rezultatach i człowiek jak się skupia na szczegółach i detalach, to bardzo łatwo się wkręca w coś albo nakręca na coś. Wiem to z własnego przykładu. Im bardziej ja się skupiam na ogólnym odczuciu i ogólnym podejściu do życia, tym jest łatwiej mi to osiągnąć, bo pomysły na to przychodzą same z siebie i często się zmieniają.
A zrobiliście sobie taką listę rzeczy, które chcecie zrobić? Bo jest taka książka, Zjedz tę żabę, i ona opisuje właśnie jak sobie zaplanować czas, jak idealnie go spędzić 100% efektywnie. No i ona poleca właśnie, żeby zapisać sobie wszystkie rzeczy, które chcecie zrobić, na przykład w danym roku, przez ten dzień. I później trzeba podzielić jeszcze te rzeczy na rzeczy ważniejsze, mniej ważniejsze, ale podobno jest takie, to jest udowodnione, że jak sobie coś zapiszecie, to jest 20% większa szansa, że to zostanie spełnione. Zrobiliście coś takiego?
Oj, to ja sobie napisałem ostatnio na kartce, że no moim takim celem właśnie na nowy rok jest to, żeby mieć 20 baniek na koniec roku na koncie. Ale jeśli o 20% faktycznie będę miał większą szansę, to się cieszę. Choćby 20% tej kwoty, jakbym przyjął.
Czyli jest już 20% szans.
No 20% szans.
A teraz, po tym jak zapisałeś.
Tak jest.
Ja to mam tak jedno takie, że chciałabym wejść na to koło, diabelski młyn tam, wiecie, w Gdańsku.
Tak, tak, tak.
A co cię powstrzymuje, żeby tam jeszcze nie poszłaś?
A, bo miałam z przyjaciółką plan, żeby tak konkretnie z jakiejś okazji iść i w ogóle, żeby to było takie specjalne i szukamy właśnie takiej specjalnej okazji, żeby pójść na to koło. Ale myślę, że no, mam cały rok, żeby znaleźć taką okazję, no bo mieszkam dopiero pół roku tutaj i niedawno...
Gdzie? W Gdyni, nie?
W Gdyni, tak.
I ciągnie cię jednak do Gdańska.
O, nieprawda, nie ciągnie, nie zaczynajmy tego tematu znowu.
W każdej audycji, wiesz, już tutaj ciągniemy jeden temat.
Tak. Wielka bitwa Gdańsk kontra Gdynia. Ale jeszcze mam takie typowo, takie babciowe postanowienie, że zrobię sobie ogródek na parapecie, taki zielnik z jakimiś przyprawami, z jakimiś warzywami, że porobię takie domowe jakieś soki czy rzeczy. No tak, tak, ale trzeba zaplanować wcześniej, nie?
Zapisać na kartce.
Ja to jestem mistrzem od zapisywania rzeczy na kartce.
Zapraszamy was, nasi drodzy słuchacze, również na naszego Instagrama, @radiomorspodłogaug. tam na naszym Instastory możecie zadawać nam pytania, my na nie bardzo chętnie odpowiemy.
A teraz piosenka z jeszcze poprzedniej dekady, ale wszyscy ją znają w sumie. An old man turned 98. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain.
Cześć, tu Daria Zawiałow, słuchacie Radia Mors.
20 minut po godzinie 18, a wy, tak jak powiedziała Daria, słuchacie Radia Mors. Przed chwilą, przed piosenką powiedziałaś o tym, że to była piosenka minionej dekady. Mm-hmm. No i w internecie, jak to zwykle bywa, jest, nie chcę powiedzieć afera, ale może drama będzie dobrym słowem, na to, czy nazewnictwo dekada odnośnie zakończonego właśnie lata, roku 2019, jest dobre. I co o tym myślicie?
Ja tak miałam o tym rozkminę, bo wiele razy słyszałam, że ktoś powiedział nowa dekada i ktoś, nowa dekada jest dopiero za rok. I tak sobie myślałam, że w sumie są dwa sposoby myślenia, bo tak jak z wiekami każdy ma problem w podstawówce, że wiek 19 jest to 1900, a od 1901 już jest wiek 20, to tak samo milenia się zmieniają równo, z równym rokiem. Na przykład ja jestem rocznik 00, ja już się urodziłam w nowym milenium, ale jestem ostatnim rocznikiem XX wieku. I dokładnie, to się tak nakłada, więc wydaje mi się, że to jest... Ja osobiście uważam, że się zaczęły lata 20, więc jest nowa dekada. Tak bym to liczyła właśnie, w ten sposób.
Tak, znaczy pewno tak naprawdę, jak się w internecie przejrzy. Na przykład jak obserwuję na Twitterze dużo takich sportowych różnych stronek, to zawsze tam występują teraz pełno tego wysyp, nagle jedenastka, tutaj skład dekady i tak dalej.
Top 10.
Top 10 wydarzeń dekady. Nie, no ale czy tak naprawdę to ma jakąkolwiek takie znaczenie dla nas? Jakby dekada to jest okres poprzedzający 10 lat, tak?
Tak, no, czyli można powiedzieć wspaniałe. Na 2015.
Tak, to była najwspanialsza dekada mojego życia. Nie okryłam, wiesz, tak dlatego, bo to jedyna, którą pamiętam chyba, bo poprzednia jeszcze za mały byłem. I tak naprawdę co, no?
No bo nawet na Wikipedii jest napisane, że pierwszą metodą to są takie dziesięciolecia jakby, czyli jest liczone od 2010 do 2019, a druga metoda, która jest połączeniem z kalendarzem gregoriańskim, że powinno się liczyć dekady od na przykład 2011 do końca 2020. I tak jakby my jesteśmy cały czas w drugiej dekadzie. Według tej listy dekad XXI wieku.
Mi się wydaje, że to jest takie jakby w ramach gustu, albo nie wiem, jakiegoś takiego kulturowego przystosowania, bo nawet różne kultury, czy różne, nie wiem, narody mają inne podejścia do samego upływu czasu. My żyjemy w kulturze, która uważa, że czas przemija i właśnie jest czymś takim wybrakowanym, bo cały czas nam ubywa, ale są kultury, które uważają, że czas jest cykliczny i jest cały czas krąży i na przykład mają słowa, że rok i świat to jest to samo słowo, a są kultury, tam nie do końca pamiętam, wydaje mi się, że w okolicach Hawajów są takie kultury, które uważają, że czas się gromadzi. Na takiej zasadzie, że jeżeli ja o 18 grałam w bilarda, a o 20 wróciłam do domu, to nie jest tak, że o 20 skończyłam grać w bilarda i ten czas się kończył, tylko granie w bilarda zostało przekształcone w powrót do domu. I on cały czas nabieramy tego czasu, gromadzimy czas. I to jest inny sposób myślenia tak naprawdę.
Ale to jest gruba rozkmina.
No,
w sensie ja nie mogę tego pojąć trochę.
No dla mnie to jest lepsze podejście, bo tak cały czas nie mamy czasu, mija czas, nie wiem, upływa czas, cały czas tak gadamy, że nam się wszystko kończy. A tak naprawdę, no, jak na to spojrzycie, to skoro, nie wiem, świat jest ciągiem przyczynowo-skutkowym,
okay.
Można pomyśleć, że to nie jest tak, że wiecie, robicie jedną czynność, pauza, jesteście w eterze, nie istniejecie i nagle zaczyna się nowa czynność. Nie ma takiego czynnika właśnie, który, takiego markera, o którym ja mówiłam wcześniej, który to przerywa. Nie no, jak grasz w tego bilarda, no to powoli przestajesz, już masz ostatnie rozmowy, kończysz, nie wiem, płacisz za siebie, ubierasz kurtkę, wychodzisz, idziesz do domu, jesteś w domu. Nie ma tak, że nagle stoisz przy bilardzie i teleportujesz się, jesteś w domu i koniec, skończyła się czynność. To jest przekształcenie, w którym momencie tak naprawdę skończyłeś grać, a zacząłeś iść, a zacząłeś być w domu. To jest tak wszystko bardzo płynne i przemienia się. I ja uważam, że to jest lepszy sposób patrzenia.
Okej, trochę rozumiem teraz.
Jeśli chodzi ogólnie o czas, to na pewno słyszeliście o Stephenie Hawkingu, znaczy już nieżyjącym. On napisał taką bardzo znaną książkę, która bestsellerem była bodajże przez ponad 50 tygodni chyba, czyli Krótka historia czasu.
No tak.
I dla mnie to jest genialna książka właśnie, która po pierwsze tłumaczy, że czas nie jest dla każdego taki sam, tylko czas jest względny. Chodzi chociażby o to, jak dylatacja czasu, tak? Czyli może te różne, może powiedzieć, że będziemy mogli w przyszłość, tak? Przyspieszyć czas i teleportacja w przyszłość. I ogólnie czas jest niesamowity i ciekawy. I właśnie nigdy ani dla ciebie, Stasiu, ani dla mnie, czy to naprawdę nie jest tak samo upływa, nie upływa tak samo.
No tak, nawet Einstein przecież powiedział, że my żyjemy w czterowymiarowym świecie. Że to są trzy wymiary przestrzenne i jeden czasowy.
Czasowy.
I on też powiedział, że czas nie płynie stale, stałą prędkością, bo stałą jakby miarą świata jest prędkość światła. Im bardziej się na przykład zbliżamy do tej prędkości światła, no to czas nam zwalnia, bo nie jesteśmy w stanie dogonić tej prędkości światła. Dlatego ja myślę, że w ogóle fizyka przychodzi w takie tematy już metafizyczne, że to się tak zbiega i że właśnie to tylko zależy od naszego spojrzenia na to wszystko.
Co robiliście w weekend, przerywając?
Ja to byłam w pracy. Cały dzień praktycznie stałam w pracy.
A w niedzielę?
W niedzielę nie byłam w pracy. W niedzielę próbowałam odpocząć po pracy.
Okej. Okay. Kubuś?
No, niedziela była ciekawym dniem, a jeśli chodzi o poprzednie dni, to były dość aktywne, może powiem tak, towarzysko-rozrywkowo. A jeśli chodzi o niedzielę, wiem, o co pytasz, ponieważ ten dzień spędziliśmy razem. Był oczywiście finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Świątecznej Pomocy.
Świątecznej Pomocy. i wspaniała inicjatywa, tak? I tutaj na ten temat widzę, schodzimy.
Tak,
no, jako właśnie bardzo ciekawe.
To było bardzo płynne przejście.
Płynne, prawda? Co robiliście w weekend? Polecieliście w
świat. Czas jest metafizyczny. A co robiliście w weekend?
No wiesz, ja się przeniosłem w czasie. No do weekendów. Tak. Z tego, co wiemy aktualnie, mamy już na koncie fundacji 15 461 tysięcy. Wydaje mi się... Tak. I myślę, że powoli idziemy w rekord, chyba znowu. I powiem wam szczerze, że zastanawiałem się, czy dojdzie do takiego dnia, kiedy nie uda się pobić rekordu. I myślę, że to jeszcze nie jest ten rok.
Znaczy, wiesz co, właśnie też mnie to tak zastanawia, bo zarazem też jesteśmy takim społeczeństwem, oraz państwem, gdzie... Bo z roku na rok, tak na dobrą sprawę, stajemy się coraz bogatsi.
To też prawda.
I to może też mieć wpływ na naszą hojność. Ja nie ukrywam, ta sama inicjatywa właśnie zawsze była mi bliska, ponieważ gdzieś tam u mnie w rodzinie mama mi opowiadała, że jak ja się urodziłem, to miałem problem z płucami, oddychaniem. I właśnie wsadzili mnie do takiego inkubatora od WOŚP-u. No, czyli mogę powiedzieć tak i dosłownie w przenośni, że jest to tak naprawdę fundacja, która była mi bardzo bliska serca. Dlatego... Czy na finał staram się co roku pójść, czy zawsze do tej puszki wrzucić?
To jest inicjatywa, ale to też jest prawda, że z roku na rok coraz więcej państw się dołącza, coraz więcej firm, więc wydaje mi się, że tych pieniędzy faktycznie może być coraz więcej zebranych. I w czym Polacy się zakochali? To są licytacje, które są aktualnie na stronie Allegro. I mogę wam znaleźć najciekawsze licytacje, które znalazłem. Na przykład między innymi jakaś kobieta wystawiła licytację ryż, którym obrzucała premiera. Tak to opisała. O, znalazłem, że ryż, który miał znieważyć premiera Mateusza Morawieckiego. Ona go obrzuciła tym ryżem, później go zebrała i teraz wystawiła na aukcję. I za parę tysięcy ma zejść. Więc uznała, że to jest cegiełka, żeby zrobić na złość tam politykom aktualnym, którzy są przy władzy.
Znaczy, ciekawy pomysł, dość taki zabawny. Znaczy, ja bym tutaj nie wplątywał w ogóle polityki do wielkiego kreacji, chociaż wiadomo, że to się dzieje i tak dalej, ale jakoś nigdy nie będę tego zwolennikiem.
No dobrze, no ale ta polityka jest, prawda?
No jest.
No i na Twitterze, nie chcę już mówić kto, ale jest taki pan, który bardzo mocno hejtuje Jurka Owsiaka, tak. Który bardzo mocno hejtuje Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i Mastercard obiecywał, że za każdy post, który będzie oznaczony
Hashtagiem Mastercard gra z WOŚP.
Dokładnie. Oni będą wpłacać 5 zł na konto fundacji. No i ten hejter znowu napisał tweeta. I to jest absurdalne. On napisał, coroczna akcja idiotów, wklep jakiś durny tag, na przykład Mastercard gra z WOŚP i im pomagasz. Ja im nigdy nie pomogę. I wszyscy w komentarzach mu piszą, że właśnie wpłacił 5 zł na WOŚP. Nie bezpośrednio, ale właśnie takim tweetem.
Tak, los jest przekorny. Tak to.
A wiecie, co ja mam takie pytanie, bo tak mi mignął taki nagłówek, że część pieniędzy z WOŚP-u Owsiak chce wpłacić na ratowanie tam lasów Australii, pożarów.
Tak, to pieniądze zebrane w Australii mają bodajże nie iść na konto polskiego WOŚP-u, tylko mają pójść właśnie na konkretnie tam.
Tak, oni zaśpiewali też hymn Australii.
Tak jest, tak.
I taką wielką flagę
wywiesili.
No i oczywiście muszę się poprawić, bo na początku powiedziałem, że 15 milionów. 115. Jest 115 milionów na koncie
fundacji.
Dobra,
to trochę różnica.
To jest duża różnica. A jest prawie 15 milionów na koncie Allegro z licytacji. I to cały czas rośnie, bo do 28 stycznia może być zebranych.
Tak, na Allegro ogólnie są ciekawe aukcje. Wiem, że na pewno była kolacja z Mike'em Tysonem. No, czyli najmłodszym bodajże chyba mistrzem wagi ciężkiej w boksie. Czy inne ciekawostki, ciekawe takie aukcje, bo widziałem...
Replika medalu noblowskiego Olgi Tokarczuk.
Olgi Tokarczuk, to bodajże chyba jest teraz najbardziej, w ogóle najwięcej wyceniona, tak?
Bo tak, tam 76 tysięcy jest około.
Może to jednak ładnie, nie? A jeszcze widziałem Franza Mauera, znaczy w sensie Bogusława Lindy, kurtka skórzana z filmu Psy.
Tam pamiętam, że 40 tysięcy, bo sprawdzałem też, bo był wywiad z Jurkiem Owsiakiem i on mówił właśnie, że Bogusław Linda nie chciał się pokazywać na wizji, więc poszedł tydzień wcześniej do biura fundacji i powiedział, dajcie tę kurtkę, może ktoś będzie chciał ją kupić. No i jest aktualnie tam w pierwszej dziesiątce za około 40 tysięcy.
To fani tego filmu mogą tutaj się wykazać. Jakie jeszcze tam były fajne na pewno aukcje?
No, spotkanie i lunch z Robertem Lewandowskim.
Właśnie, Jezu, z Polakiem, rodakiem wielkim, to ja bym tutaj naprawdę dał. Gdybym tylko miał, to bym z przyjemnością wydał.
No, ale na naszym podwórku i takim podwórku radiowym, Radio Kaszebę też dodało swoją cegiełkę. Można poprowadzić audycję i za około 600 jest opcja, żeby pójść do Radia Kaszebę. I półgłodać.
Robimy zrzutę?
Zrzutę?
Zrzutę robimy do Radia Kaszebę i będziemy reklamować Radio Mors.
Ale to trzeba wtedy się nauczyć trochę...
Koń trojański.
Koń trojański.
Jedziemy tam.
Po kaszubce
tak, nauczy? Tak, my chcemy tutaj audycję zrobić. Ja ręce zacieramy.
Ja po kaszubsku mówię, coś tam białka.
A słyszę? Białka.
Białka. Białka to...
Pozdrawiamy kolegów.
Tak, kolegów.
Wiemy, że też słuchają. Ale będziemy... Słyszeliście o takiej audycji po zajęciach?
Ona musi być jakaś bardzo super, a to w Radiu Mors robią ją chyba...
Nowocześnie, bo w internecie.
Tak, to jest jakieś takie dobrze prosperujące radio.
Serwisy informacyjne co godzinę.
Ach, cudownie.
Grają, śpiewają, gra i trąbi. Zespół Kombi, który grał też między innymi na finale Wielkiej Orkiestry w Gdańsku. No i Wielka Orkiestra, jak nam się pozytywnie kojarzy, to również w Gdańsku z taką chwilą nostalgii podeszliśmy do tego finału, bo dzisiaj właśnie mija równo rok od... tragicznych zdarzeń, które się wydarzyły na finale Wielkiej Orkiestry. Także Wielka Orkiestra, chociaż pędzi razem ze swoim pozytywnym przekazem, to nie zapomnieli, z czego się cieszymy, że tyle osób przyszło. I chcieliśmy wam powiedzieć, że dzisiaj również o godzinie 19.50 będzie takie światełko od ludzi do nieba, właśnie do Adamowicza. I przez 5 minut będą wszystkie latarki, tak jak rok temu. I później spokojny przemarsz po ulicach Gdańska. Także wszystkie osoby, które mają jeszcze czas, chcą, mają chęć, to zapraszamy was do Gdańska Głównego. I wydaje mi się, że temat Wielkiej Orkiestry możemy powoli tak kończyć. No i trzymamy kciuki, żeby była jak największa kwota przekazana na dzieciaki w tym roku również. Australia, tamten temat, z tego co wiem, to udało im się zebrać nawet kilka milionów.
No to super, akurat co chcę, ale... Znaczy, bo to jest wielka tragedia, tak? Tutaj wszędzie się mówi o tym, że ile pół miliarda zwierząt już zginęło. Mm-hmm. W ogóle pół miliarda to jest tak chora liczba, tak? Przecież to podobna ilość zwierząt, ile żyje ludzi w całej Europie, tak?
Mm-hmm. No ale zobacz, też obrońcy praw zwierząt i w ogóle ci wszyscy, którzy tam są za tym, żeby nie było chowu klatkowego i tak dalej, mówią, że podobna ilość zwierząt ginie codziennie albo w każdym tygodniu właśnie na rzecz...
No tak, tak, tak.
No ale...
Że to jest co innego.
No, ale to jest trochę co innego, bo to są jednak trochę...
No nie wiem, bo też głównym czynnikiem właśnie, jeżeli chodzi o takie gazy cieplarniane czy coś, to takie właśnie masowa produkcja mięsa.
Tak, tak.
Zużywa najwięcej wody, najwięcej przestrzeni rolniczej. Więc no, nie wiem, wydaje mi się, że to jest tak, trzeba też świadomie płakać nad takimi rzeczami, bo wiecie, jeżeli ktoś jest szaloną osobą, która wpada w jakieś sidła konsumpcjonizmu, nie żyje dosyć świadomie, a potem widzi, twituje, ojej, biedna Australia, jak to się stało, no to można mu wyjaśnić, jak to się stało.
Tak.
Ale też słyszałam, że podobno to są cykliczne, co roku się dzieją takie pożary, tylko w tym roku jest po prostu mocniejszy.
Naturalny proces rzeczy, tak jak kiedyś na Syberii były wielkie pożary, bo to musi się tak stać, bo czasem po prostu się zbyt rozrasta. A jeśli mówisz o tym konsumpcjonizmie, to Kylie Jenner bodajże, czy któraś Kardashianka albo Jennerka wrzuciła właśnie, że o Jezu, 500 milionów tutaj, czyli pół miliarda zwierząt nie żyje, po czym rzuciła swoje nowe kapcie Louis Vuitton, zrobione z futra jakiegoś tam małego zwierzątka. O co w ogóle chodzi, nie?
No ale nasze polskie influencerki też się popisały. Jedna z takich influencerek modowych wymyśliła nowy challenge, można by to tak nazwać, że trzeba przelać kwotę z pieniędzy na konto tam jakiejś fundacji, która pomaga w Australii. Taką kwotę, jaką wydaliście na ostatnie zakupy. I na przykład te influencerki chodziły i robiły ogromne zakupy. I tam wszyscy im zarzucają, że oni się przykładają właśnie też do takich...
No tak, tak, no bo to jest takie... To się trochę zeruje w tym momencie.
Tak.
Jakby one, no wiecie, dzieci pracujące w Chinach i tak dalej, one napędzą rynek, a potem zapłacą. Jakby okej, nie zrobiły takiego plusu, tylko takie zero, nie? Bo to się wyrównało. Ale ja mam taką małą anegdotkę, żeby już tam... Bo tak zeszliśmy na temat zeszłorocznych wydarzeń i tej Australii i wszystkiego. No to... też są czasami takie śmieszne sytuacje w historii świata. Właśnie też w Australii była taka sytuacja, że były wojny emu. To znaczy...
Oni między sobą?
Właśnie było coś takiego, że jak było takie wielkie stado emu, było takie wielkie stado emu i były chyba 3 wojny emu, nie jestem pewna. I stronami w tej wojnie była armia australijska i stado emu. No i można zobaczyć tam na Wikipedii na stronie, że chyba straty są takie, że nie wiem, max 10 osób ze strony australijskiej zginęło, a no emu wiele jakby żołnierzy emu zginęło, ale też przypomniałam sobie, wiecie, no to jest trochę tragiczna sytuacja, ale jakby perspektywa czasu jest dość długa i można, chyba już ten okres żałoby minął, że można się trochę z tego pośmiać, bo kiedyś wydaje mi się, że austriacka armia zaatakowała samą siebie. Że 2 bataliony, nie pamiętam, w XVIII-XIX wieku nie rozpoznały siebie i przypuściły atak na siebie nawzajem.
Przypadek taki.
Tak, i dopiero po pewnym czasie się zorientowały, że walczą sami ze sobą i były straty w ludziach. No i to mimo wszystko jest takie smutne, ale już się stało.
Podczas wojn emu siły były podzielone na stronę armia australijska, 3 żołnierzy i nieznana liczba farmerów. A po stronie stada emu było 20 tysięcy.
O, to przewagę liczebną mieli chyba.
Tak, ale nie mieli dowódcy.
Ja już myślałem, że to wojna emu, że to był emu kontra emu i nie wiem, tam przyszło jedno emu i powiedział do drugiego, emu, tam ja, twoja matka twoja matka składa jajka pod operą w Sydney, czy coś takiego. I,
o Jezu, a to źle?
Nie wiem, w sumie, tak, że się nie wiem. Jakoś poszło, tak mi się.
To wiecie co, to ja wam opowiem zaraz o rewolucji kuchennej na Islandii, ale to może po piosence.
Po nowym kolorze.
Wprowadzam ziomalom tu nowy kolor, hej. To nowy kolor, nowy kolor. Oni tu w miejscu stoją, hej. Kim ty jesteś, kolo? Nawet nie pytaj. Mogę się nabijać, potem się nijać. Patrz, taki już mam styl życia. A twoja gadka to przypał. Typie mówię, zero pytań. Dalej mam pawlów, kubaw. Jesteś smutny, wyważ, hej. Wavy, kumałem co mnie kręci, hej. Wavy, numery piszę od ręki, hej. Dzięki, Boże, wielkie dzięki, za to, że mogę dawać tym ludziom tyle energii. Nowy kolor to ja, kolor to ja.
Nie wiesz co mam plan, ja tego nawet tu nie robię im. Nikt nie wie co mam plan.
Mówi ja, kolor, kolor, kolor.
Nikt nie wie co mam plan. Ja tego nawet tu ziomalu nie robię im. Nie wiesz co mam plan.
Robię tu, robię te hajsy. Piszę te zwrotki. Kiedyś lubiłem te rajdy. Kiedyś pisałem te piosenki. Kiedyś bym jechał za darmo prawie. Jechał przez połowę Polski. Teraz zamienisz te parę patoli. To nawet nie wyjdę na chodnik. Przed moje bloki jak jakiś ochotnik. Robię te hajsy powoli. Nie biorę hajsu od Ebe. Nie biorę hajsu od Coli. Nie biorę hajsu, bo nie chcę. Mi nie zabierzesz kontroli. A tych dzieciaków co piszą te brify, to musi ktoś chyba podszkolić. Robię te rapsy. Żonki pytają gdzie jestem. Zwiedzam piwnicę Warszawy. Ty ciągle na Mazowieckiej, ha? Dla tych raperów największe marzenie to, żeby zagrano ich wesce. Jadą taryfą i słyszą pitbulla i myślą, ej, a ja w ruch też chcę. Po kuluarach poruszam się w tubularach. Ziomeczku, sprawdza YouTube, tam stuknie mi stuwa. Zaraz palimy tu Bulbazaura. Są filmy jak Kurosawa. Puściłem trójkąt w 14, a fani dziękują nadal Fifi.
Nowy kolor to ja, kolor to ja.
Nie wiesz co mam plan. Ja tego nawet tu nie robię im. Nikt nie wie co mam plan. Co mam plan? Ja tego nawet tu ziomalu nie powiem im.
Ty
nie wiesz co mam plan.
Oh my god, kolor.
Thank you.
nadajemy na mega poziomie. Mors, mega otwarte, radio studenckie.
To był nowy kolor O co chodzi i tak o Hemingwaya. Mamy za 27, 13 stycznia, a wysłuchacie pierwszej audycji po zajęciach w nowym roku. Z tej strony jeszcze raz Agnieszka Kusior.
Staś Pawłowski.
I nasz gość.
Jakub Wdowicz.
Chciałam właśnie porozmawiać o takich, pociągnąć temat ciekawych sytuacji z historii świata, które nie są takie znane, bo dzisiaj trafiłam na artykuł o rewolucji kuchennej w Islandii. Nazywała się rewolucją kuchenną, bo polegała głównie na tym, że protestujący obywatele używali przedmiotów użytku domowego, garnków, patelni, łyżek, żeby robić hałas, żeby robić rumor. I głównie, ale nie to jest najciekawsze w tej rewolucji. Historia Islandii jest bardzo ciekawa, bo ona zyskała niepodległość w 1918, tak jak Polska, ale była w Unii personalnej z Danią, a wcześniej była pod zależnością Danii. I tak naprawdę ogłosiła się republiką dopiero w 1944 roku. I przez to, że mieli strasznie dużą presję związaną z II wojną światową, to zrobili konstytucję bardzo na szybko. No i się okazało, że ta konstytucja była byle jaka i żaden z obywateli nawet nie brał jej na poważnie, tylko tak jakby, żeby sobie była. Przepisy nie były uregulowane, ale nikt jej nie zmieniał aż do chyba 2008 roku, kiedy zaczęły się pojawiać takie problemy, że trzy najważniejsze banki islandzkie zbankrutowały i Islandia była w takiej samej sytuacji jak Grecja. No i pojawiły się takie pomysły, żeby ze strony Unii Europejskiej i innych jakby krajów, które domagały się zadłużonych pieniędzy, żeby to Islandczycy odkupili dług kraju. Tylko że ten dług miałby polegać na tym, że każdy musiałby płacić $100 miesięcznie dodatkowo przez 15 lat. Każdy obywatel. No i po raz pierwszy w tym kraju od tego 1944 roku w ogóle pojawiło się coś takiego jak referendum. I były te protesty i w tym referendum 93% osób powiedziało, no nie, nie będziemy płacić $100 więcej za winę jakichś banków. I wtedy pojawił się pomysł, żeby zrobić nową konstytucję. Ale co jest ciekawe, ta konstytucja nie była pisana przez żaden Sejm, Senat, żaden rząd, tylko to była taka inicjatywa oddolna, takiej prawdziwej demokracji bezpośredniej, ponieważ do pisania tej konstytucji zaangażowali się obywatele i pisali tą konstytucję w internecie, na portalach społecznościowych. Po czym, no tam w połowie i tak ona nie weszła w życie, ale sam fakt, że taka inicjatywa tak na miarę XXI wieku się pojawiła, że ludzie siedzieli razem w internecie i pisali wspólną konstytucję, która wszystkim się spodobała i potem właśnie referenda pokazywały poparcie dla tego, to tak daje trochę taką nadzieję nowej zmiany, takiej może kolejny etap jakby rozwoju ludzkości.
Na Twitterze hashtag konstytucja, tak. Artykuł 163, czwartki również wolne.
Tak, właśnie ciekawi, jakie tam mogły być postulaty różne. Jak załóżmy ktoś miał jakiś pomysł, nie wiem, w każdą niedzielę o godzinie, załóżmy 12, będą podawane skrzydełka z KFC za darmo.
Świetny plan.
Super pomysł.
Co drugi czwartek, w parzysty miesiąc. Ale trole by się pojawiły od razu.
Tak.
Wszyscy by.
Oczywiście. Ale...
No myślę, że Islandczycy do tego podeszli w dobry sposób. Wiecie, tam nie ma wielu osób. Tam jest chyba 300 tysięcy mieszkańców na cały kraj, więc myślę, że tam by się wygodnie żyło. Ale propos jeszcze dobrych nowych zmian na nowy rok, to nie wiem, czy wiecie, co to jest permakultura.
Możesz wyjaśnić.
Dobra, jak
wiem,
mi
ale może mam tutaj moją wiedzę dopełnić
okay,
trochę.
No dobra, już dziękuję za to, że mi tak pozwolicie. Permakultura to jest takie podejście do tworzenia rolnictwa i wykorzystywania zasobów ziemi, żeby to się odnawiało. Na takiej zasadzie, że to była taka starożytna technika, niektóre kultury tak robiły, że właśnie od razu był kompost, wszystko było bardzo zharmonizowane i nie było degradacji środowiska, tylko był cały czas obieg tej energii i materii i tworzywa. I to jest właśnie taki ruch również teraz, żeby prowadzić takie permakulturalne ogródki w stylu, że sadzić rośliny, które ze sobą współpracują obok siebie, żeby to tworzyć taki mały ekosystem.
Okay.
I jest taki ruch, który się nazywa Miasta Przemian. Polega na tym, że właśnie miasta uchwalają taki projekt, że zaczynają być permakulturalne. I przeczytałam, że niedawno Poznań zaczyna taki projekt robić, że będzie takim miastem przemian, że właśnie będą się skupiali na tym zrównoważonym rozwoju, na tej symbiozie z naturą. To jest bardzo fajny plan. Ale bo na przykład w Chinach to robią oddzielne miasto, które nazywa się miastem natury i polega na tym, że wszystkie tam bloki są związane z drzewami, z naturą i z trawą i nie wiadomo czym. Tylko, że w Chinach muszą to zrobić od nowa, bo już tak bardzo to zniszczyli. A u nas to nawet jak chodzisz po Warszawie, no to mimo wszystko gdzieś tam jest park, gdzieś tam są drzewa. Więc myślę, że my jako Polska aż tak bardzo nie poleciliśmy w tą taką przesadzoną urbanizację, że możemy jeszcze jakby działać na tym, co mamy, a nie tworzyć na nowo. Koniec.
Tak. Tak. Nie, no ja tutaj uważam, że też fajnie. Znaczy, ja bardzo lubię zieleń, moim marzeniem ogólnie. Ja tak sobie mówię, jak już te 20 bani, które na początku wspominałem, będę miał, to załóżmy, ja sobie gdzieś na wieś wyjadę i otworzę własną kwiaciarnię.
O, takie, ja cię, takie, kwiaciarnię?
No, kwiaciarnię, będę kwiatki hodować, ładne są.
Na wsi?
Na wsi,
a ale... A będziesz tam sprzedawał im, tam na miejscu?
Ja bym kupiła.
Dziewczyną będę zanosić.
To dobry pomysł.
Nie, ja uwielbiam żywe kwiaty. Tylko moje ulubione kwiaty to są piwonie, a nigdzie nie jesteś w stanie kupić piwoni, wiecie, w doniczce. A takie ścięte to nie... Znaczy, fajnie by było dostać ścięte piwonie, ale ile to kosztuje tak naprawdę?
To moje ulubione kwiaty to są takie czerwone. I co, nie trzeba ich za dużo podlewać, bo zdarza się zapomnieć.
Tulipany?
Nie, może to tyle.
To ja mam do was pytanie. Jak myślicie, kto jest dzisiaj najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi? No może nie na Ziemi, ale przez chwilę.
Ja, bo jestem w Radiu Mors.
A
jeśli nie ja, to pewnie Jan Komasa.
Dokładnie, tak. Do tego dążyliśmy. Dzisiaj mogliście usłyszeć, jakie są nominacje do Oscarów tegoroczne. I między innymi jest nasz polski film.
To Corpus Christi. Boże ciało, dokładnie. Jako film nieanglojęzyczny. I to akurat się cieszę, bo trochę te, przez ostatnie lata, jeśli chodzi o nominacje jakiekolwiek, takie do Oscarów czy festiwalowe, to tutaj była hegemonia trochę Pawła Pawlikowskiego, który to nie dość, że dostał Oscara za Idę, to jeszcze ostatnio ta Zimna Wojna, bardzo też pozytywnie odebrana przez krytyków. I w końcu Jan Komasa, tak, który jego poprzednimi, takimi najbardziej znanymi filmami jest Miasto 44 oraz w 2011 chyba Sara Samobójca wyszła. No i teraz udało mi się z tym Corpus Christi osiągnąć, no co jak co, ale wielki sukces, no bo nominacja
ogromny
do Oscara.
Sukces,
tak, no. Bo nominacja do Oscara to naprawdę coś. Znaczy, czy ma szansę na wygranie, to co innego.
Tak, bo tam jest jeszcze Parasite,
tak,
prawda?
Parasite, który Parasite w ogóle dla mnie jest to genialny film i wow. I zresztą to nie jest przypadek, że są też nominowany w kategorii najlepszy film. No to tutaj szans na wygrane, no serce pragnie, ale no niestety głowa mówi, że...
Dlaczego oni go nie nagrali w innym języku? No przynajmniej wtedy my byśmy mieli większe szanse. No. No.
A czy z Bożym Ciałem też jest problem na przykład? Bo się bano, czy w ogóle dostanie tą nominację, dlatego bo dystrybucja w Stanach Zjednoczonych jest bardzo słaba. Bo jeśli się nie mylę, to ten film jeszcze w ogóle do kin tam nie wszedł. I obecnie, może ten sukces właśnie, jakim jest nominacja, popchnie jakkolwiek to do przodu.
Tak, ale oni i tak teraz już, wiesz, to jest sama nominacja do Oscara. No tak, tak. Oni wszędzie był nominowany.
Ale
do Oscara.
Nominowany do dlatego, Oscara. Że z Oscarami trochę jest taki problem. Nie wiem, czy oglądaliście taki film Dema. Wiecie, Jakub
Lepski. Dema
w sensie...
Tak.
No. Siedział tam sobie, nie wiem, gdzieś tam w Grecji był czy coś i opowiadał, jak właśnie, no, Oscary to już nie te same Oscary, nie? Że głównie się właśnie liczy ta nominacja, tak, żeby popchnąć rynek. Ale tak propos Pawlikowskiego, to... Mi się podobała Zimna Wojna i Ida, ale nie wiedziałam, że ten sam reżyser nakręcił Salę Samobójców i Boże Ciało.
Że tak mi się wydaje, że zaraz możemy nas sprawić.
Bo
że...
dla mnie to jest taki trochę... Naprawdę?
Znaczy w ogóle wiecie, co dla mnie jest jeszcze fenomenem, jeśli chodzi o reżyser, w sensie, bo chodzi ci o to, że porównanie samo, kontrast między filmami pewnie.
Tak, bo ja fanką Sali Samobójców nie jestem. Trochę.
Ja powiem wam, nie wiem, ja jakoś na premierze się nie jarałem tego, bo miałem wtedy... Poczekajcie, pojdźcie na palcach. 10 lat? No to jakoś taki film nie był może w targecie do
ale
mnie.
Ale wiecie co, może mi to po prostu... ja poddałam się jakiemuś wpływowi krytyków,
tak, Jan Komasa, reżyserem i ja jego scenariusz.
Tam obejrzałam go sobie raz, nie zwróciłam na niego uwagi, ale ja bardzo lubię w wolnym czasie oglądać sobie masochistę Mietczyńskiego, jak komentuje filmy i jego opis Sali Samobójców to jest jedno z moich ulubionych rozrywek. To może dlatego nie lubię tego filmu, bo...
No on tak podchodzi, wiesz, do wielu. To jest taki sposób prowadzenia kanału.
Ciekawie prowadzi. A jak mówiłeś o kontraście, No to może ciekawostka taka a propos Jokera, ponieważ
też Joker najlepszy też film.
Tak, znaczy to jest nominacja. Absolutnie w ogóle nominacja i też obok Parasite myślę dwóch faworytów, przynajmniej dla mnie. I reżyserem to jest Todd Phillips, który, nie wiem, pewnie nie zgadniecie, znaczy może Stasie wie, bo mu kiedyś mówiłem reżyserowanie, jaki film był przedtem znany. No, Todd Phillips wyreżyserował, tak powiem, już pierwszą część Cats Vegas oraz drugą. I to były jego największe sukcesy w ogóle, można powiedzieć, takie w karierze, do momentu, jak teraz wyszedł Joker. No, też kontrast. Tak samo jak zeszłoroczny triumfator Oscara, czyli Green Book, w reżyserii Petera Farrelly'ego, który za to przedtem nagrał film Głupi i Głupszy. No, tutaj akurat nie przywiązywał uwagi do tego, ponieważ reżyser to może genialny film niezależnie od swojej poprzedniej twórczości nagrać.
No ale powiem ci, że to jest chyba takie typowe, nawet nie tylko dla reżyserów, ale również dla aktorów. No nawet spójrzmy na Czarka Pazurę.
Tak.
Który był taką typową komediową postacią i starał się coraz bardziej grać w filmach bardziej poważnych, może próbował grać coraz bardziej takie czarniejsze charaktery, więc wydaje mi się, że każdy ma w swoim etapie
no niby
rozwoju.
Tak. Ale w sumie teraz gra w Futrze z misia, więc ja nie wiem, czy to jest taka...
Nie, widziałem tylko reklamę tego filmu. Znaczy, bo Stasiowi chodzi o to, że jednak Cezary Pazura ma taki wizerunek jakby 13 posterunku,
no tak,
czy
ale...
grając w...
No tak jak Jim Carrey, nie?
No,
tak,
właśnie,
taki...
no właśnie,
dokładnie. No, to
albo, słuchajcie, największym dla mnie fenomenem jest Jack Black, bo po Jimie Carreym jeszcze jakby się spodziewam, że będzie, że potrafi tak zagrać, ale jak oglądasz takie najsłynniejsze filmy Jacka Blacka, no to myślisz sobie, no taki, no wiecie, zabawny gostek, tak, taki głuptasek.
Jumanji tam
tak.
Po prostu, nie do tego.
A potem, nie wiem, trafiasz sobie na jakiś taki stary film z gwiazdorską obsadą, że są taki jakby tacy typowi filmowi aktorzy w stylu Kate Winslet, czy Cameron Diaz, film się nazywa Holiday i mówi o takich...
Jude Law, jeszcze Jack Black,
tak,
dokładnie.
Tak.
Fajny film,
i nagle
płakałem
Jack Black
na nim.
W ogóle nie wygląda jak aktor komediowy, który gra z oscarowymi osobami, tylko Jack Black gra muzyka, który ma jakąś taką wrażliwość w sobie i jest stonowany. I myślisz sobie, wow, naprawdę dobrze gra, że się zakochał w tej Kate Winslet. Nie wiedziałam, że Jack Black może tak pokazać głębsze uczucia do kogoś. Tak. Więc to jest bardzo fajne, jak jest taka różnorodność. Tak jak Jim Carrey w tym Killing. To jest ten nowy serial na HBO. On gra tam takiego twórcę programu telewizyjnego dla dzieci, jak Ulica Sezamkowa, że on tam właśnie ma pacynki. I przeżył śmierć swojego syna. I on musi sobie poradzić teraz z depresją. Cały czas przy tym zabawiając dzieci. No i rozwodzi się z żoną przez tą tragedię i w ogóle. I to tak właśnie pokazuje taki typowy... znaczy typowy, częsty fenomen, że ci śmieszkowie to mają jakąś ukrytą depresję, tak jak...
Tak,
ale to tak trochę jakby jego to na życie prywatne Jimmy'ego, bo przecież on był dwa razy żonaty i się rozwiódł dwa razy. Też zmagał się z depresją, na czym się przyznał na Złotych Globach parę lat temu. Więc trochę ten serial pod niego podchodzi. Wydaje mi się, że może to zagrać, bo
on w ogóle
przeżył.
Produkuje ten serial. Nie tylko w nim gra, ale produkuje.
Znaczy w ogóle powiem wam, akurat jak tak płynie z tych Oscarów, przyszliśmy na temat aktorów i depresji, ale właśnie tak powiedziałem tutaj na memach, bo często są takie memy, że tam śmieszny chłopak przy ludziach, że ha, 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 tak,
tak
dalej.
Tak.
Nie? I w domu tak smutno, to przykładem tego może być na pewno Robin Williams, tak?
No który, właśnie, ja też o tym pomyślałam,
no,
że...
Aktor, który kojarzy się z takim uśmiechniętym zawsze, czy Stowarzyszenie Umarłych Poetów. No genialny człowiek, ale...
Dokument
no,
o nim jest świetny, jak on improwizuje, jak potrafi wymyślić koncept z niczego.
A jak skończył, no to no wiemy, no, że samobójstwa, tak?
No ale umiał też zagrać poważne role,
tak,
nie?
Tak.
Kapitanie, mój kapitan.
Dokładnie, ale jak już te smutne tematy może tak utnimy i chciałbym może do tych Oscarów jeszcze wrócić, bo tak, wiecie, o co chodzi.
Właśnie coś z nami nie tak, jest nowy rok, my tutaj gadamy o możliwościach, a z każdego pozytywnego tematu trochę schodzimy na jakieś takie refleksje o życiu. Tak. I Vanitas.
No, ciekawe,
czy... Vanitas, no, ale kolejny, rozmawiałem o tym samym Stasie przedtem też, tak. Na przykład, bo nie wiem, czy Agnieszka widziałaś pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino.
Zaczęłam, ale jakoś tam...
Długi film.
No. Znaczy, końcówka jest
szokująca. Stasia nie pytam, czy widział, bo wiem, że widział, bo byliśmy razem w kinie. I co, ale tutaj mnie ciekawi właśnie postać tego, że Złoty Glob za, czyli poprzedzający, takie drugie najważniejsze chwili o filmografię, nagroda chyba, po Oscarach. Nominacja oraz zwyciężył w kategorii aktor drugoplanowy grający Cliffa Buffa, czyli Brad Pitt, przy Soniacha. I obecnie też ma nominację. Mnie tak ciekawi, czy on w ogóle jest, może być postrzegany w kategorii takiego aktora drugoplanowego, bo ja się zachwycałem nim bardziej niż Leo DiCaprio wtedy, i który faktycznie miał tego czasu na ekranie dużo. I naprawdę nie wiem, w jakiej oni kategorii to rozpatrują. Tak samo podobnie jest, bo nominację dostał Anthony Hopkins za rolę Benedykta XVI w filmie Dwóch Papieży. Gdzie...
Sukces Netflixa, prawda?
Tak, sukces Netflixa, bo w ogóle też dużo nagród dostał, czy Irańczyk, czy właśnie Dwóch Papieży. Tu w ogóle polecam wam film, jeśli nie oglądaliście. Fajny, fajny taki, polecam, naprawdę jeszcze raz. Polecam.
Ale wiecie co, mi się wydaje, że to jest takie coś, że jak już masz tą renomę tego aktora, to jesteś tak znaną postacią, że choćbyś był nawet epizodyczną postacią, to i tak cię wszyscy zauważą. Nawet jak jest gościnny występ, ale jesteś tak bardzo znany. To okay. Pojawiasz się na ekranie, żeby powiedzieć jedno słowo i jest wow, co się dzieje? Tak jak Marvel robił z tym, że Stan Lee zawsze grał jakiegoś typka, który powiedział dwa słowa. Sprzedał tak, hot doga, był, nie wiem, kierowcą autobusu. No ale wszyscy wiedzieli, że to był Stan Lee, więc pojawił się na ekranie i przez chwilę się zapominało, że to jest film. I to jest tak, Stan Lee się pojawił w filmie, więc to jest wszystko nie naprawdę, tylko jest nagrywane.
Tak.
Samo jak Rafał Zawierucha się pojawił w filmie pewnego razu w Hollywood i wszyscy w Polsce wiedzieli,
mamy Polaka, jest Polska Góra, wiesz, to Mariusz Pudzianowski zawsze krzyczał.
Ciekawe, czy pojedzie. Ciekawe, czy zrobi taką samą relację, jaką zrobił Borys Szyc, o której było głośno, że tam...
Zdjęcia sobie robi w każdym, tak?
Tak.
Ale ja nie wiem, czy ja bym się powstrzymała, żeby sobie nie robić zdjęć. Jakby... Ci amerykańscy aktorzy znają się, a jak ogląda się ich Instagramy ze Złotych Globów i Oscarów, to też cały czas stawiają mnóstwo zdjęć. Po prostu, no... Boże, czy to jest takie okropne, że odniosłeś sukces i jesteś na Oscara?
Nie, to właśnie, znaczy, bo takie żartowanie sobie tylko, nie? Znaczy... Wiadomo, że jak się spotka takie gwiazdy, to od razu, o Jezu, to jest on. Bo wiecie, jak się kogoś widzi głównie tylko na ekranie telewizora, to jest dla nas kimś takim...
I nagle widzisz go na żywo i masz ochotę takie... dotknąć twarzy, że tak. W ogóle to jest trójwymiarowa postać.
I się wydaje w ogóle taki prawdziwy, moja pierwsza reakcja, że myślałam, że wyższy, czy coś takiego, bo gruby się wydaje.
Wow, jakie detale, nie?
To tak trzeba patrzeć na to, że jednak to było takie dotknięcie innego świata. Trochę,
ale a propos Borysa Szyca i tej zimnej wojny, no to... To jest chyba naprawdę trudne, żeby Borys Szyc nie zagrał takiego cwaniaczka, który się wścieka, nie? Ostatnio leciał na Polsacie film Serce Niesługa, jakiś tam świąteczny czy coś, i oglądałam go, no bo wiecie, święta z rodziną.
Tak.
To nie pomówiąc o tym, że fabuła bardzo denerwuje, bo sam koncept filmu jest niemoralny, a przedstawiony jest jako coś super, to Borys Szyc tam grał takiego zwykłego męża. I to jest tak, on rzadko grywa takie role, i myślę, że przez to, że tak rzadko je grywa, to jest od nich odzwyczajony, ale widzę w nim taki potencjał, że jakby właśnie dać mu więcej takich ról stonowanych osób, to on był w stanie to zrobić. Tak jak właśnie w Zimnej Wojnie widać było ten potencjał, że on może być taką stonowaną osobą. Chociaż grał tam taki szaro-czarny charakter, no tak.
Nie, no mi się zawsze akurat Borys Szyc będzie kojarzył z wojną polsko-ruską jaką.
A mi z Kacwawą, więc...
A bo Kacwawa to takimi, no jaką przychodzi... No i to kole, tak? Czy to on był? Tak, to on był. No. Ale to takie skojarzenia mam. Właśnie to jest to najgorsze, że jak ktoś zagra taką jedną rolę, to potem zawsze będziesz go widzieć.
Tak. Będzie zaszufladkowany.
No zresztą, takie szufladkowanie właśnie. Tak samo inna nominacja, bardzo też film taki, czyli Historia Małżeńska. Noah Baumbacha bodajże.
To był dobry film.
Bardzo dobry film. I Adam Driver właśnie, który no, też jest nominowany właśnie w Oscarach. Kurczę, dla mnie on to był człowiek, który przedtem, no my się mogę powiedzieć, otwarcie najbardziej znany jest z tego, że zagrał Kylo Rena w Star Warsach.
I ten mem z szerokim torsem.
Dokładnie, szerokim torsem. A naprawdę dla mnie tutaj zagrał genialnie, tak samo jest Scarlett Johansson, tak? No to film też godny.
Tak, bo wszyscy zapominają, że ona umie grać inne rzeczy niż filmy akcji.
Niż czarną wdowę w
Marvelu.
Albo Marvel.
Ghost in the Shell. Okay.
To trzeba też tak zaakcentować. No naprawdę, akurat powiem wam, że Oscary to dla mnie jest taka noc, że kiedy naprawdę, bo jednak co, ale to w nocy jest i tak trudno dla nas wstać, znaczy przynajmniej dla mnie, bo ja jestem śpiochem trochę, ale czy właśnie Oscary, czy wydarzenie też wielkie w Stanach, czyli Super Bowl, to są właśnie takie dwie rzeczy, na które postaram się zawsze wstać, mimo że w futbolu amerykańskim nie wiem, o co chodzi, a to jest takie święto komerchy, nie, można
tak,
powiedzieć.
Reklamy trzeba zobaczyć.
Dokładnie, reklamy, nie?
Globalizacja i my.
Dokładnie.
No to co, czekamy na 10 lutego, kiedy będą wyniki, będzie gala rozdania Oscarów i wtedy się dowiemy, kto zdobył tytułowe Oscary i czy może Leonardo DiCaprio uda mu się zdobyć kolejnego Oscara. No jak już wyczekał parę lat,
ja myślę,
i później
że
dostał,
presja już z niego zeszła.
Dokładnie.
Tak, już zdarty plaster już po wszystkim.
Dobrze, to mega dziękuję wam, naszym słuchaczom. Przepraszam, chciałem jeszcze pozdrowić Kubę, który do nas pisał w trakcie...
Tak, pozdrawiamy.
Tak, pozdrawiamy cię, Kuba. Dzisiaj przez godzinę rozmawiali...
Agnieszka Kusior.
Kuba Wdowicz.
I Stasiu Pawłowski. Dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia w następnych pozajęciach.